Partnerem odcinka jest Muzeum Mazowieckie w Płocku.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Był kiedyś w telewizji taki program 997, w którym opisywano i próbowano wyjaśniać zbrodnie. Dziś nasza wersja, ale że będziemy mówić o czasach dawnych, no to musi się nazywać po łacinie. Więc zapraszamy na magazyn kryminalny IXIXVII, w którym przeniesiemy się, drogie waćpanny i mości panowie, w miejsce, w którym kryminalnych zagadek aż nadto, czyli na dwory książąt mazowieckich. Czemuż te tereny były tak cenne, że nie powinno nas przesadnie w sumie dziwić, że niektórzy byliby w stanie nawet za nie zabić. A za trupami zawsze stała wielka polityka, czy mogła to też być na przykład miłość? Czy królowa Bona miała juchę na rękach? Pora na nowe widowisko historii bez cenzury. Spokojnie, nie będę przez cały odcinek mówił dziś po pseudostaropolsku, byłoby to absolutnie nie do zniesienia. Wiem, zanim przyjrzymy się naszym bohaterom i ich czynom, to zerknijmy na miejsce zbrodni, Mazowsze, a konkretnie rzecz ujmując, terytorium księstwa mazowieckiego, które w ramach podziału ojcowizny zostało wydzielone dla jednego z synów Bolesława Krzywoustego w jego testamencie. Jednak z czasem Mazowsze, jak i zresztą inne dzielnice, dzieliło się na coraz mniejsze i mniejsze kawałki, bo kolejni władcy musieli wydzielać kolejne terytoria swoim dzieciakom. Niemniej jednak ci wszyscy książęta mazowieccy byli z pochodzenia piastami, rodziną, co absolutnie nic nie znaczy. W tym kontekście, że między rodziną regularnie wybuchały spory i walki o to, kto będzie miał największy wpływ na Mazowsze i po cholerę im to było, ano z tego samego powodu, przez który na samą myśl o Mazowszu ślinili się dużo więksi polityczni gracze, no bo zerknijcie na mapę. Mazowsze jako terytorium leżało między koroną, którą dla uproszczenia będziemy nazywać Polską, krzyżakami i jeszcze strefami wpływu Litwy i Rusi. No absolutnie złota lokalizacja, dzięki której można było tam kosić kolosalne pieniądze dzięki pośrednictwu w handlu. Najłatwiej było, przynajmniej w teorii, capnąć tę ziemię koronie, ponieważ zgodnie z prawem lennym w razie bezpotomnej śmierci księcia jego ziemie wracają do korony właśnie. Ale to też nie tak, że inni władcy nie próbowali przeciągać książąt mazowieckich na swoją stronę, a ci musieli cały czas lawirować, żeby zachować względną niezależność. Nie ma się więc co dziwić, że w tej atmosferze napiętej jak cięciwa kuszy, zawsze jak umierał ktoś ważny, to padało pytanie, a może to mord polityczny? Na przykład w 1462 roku, kiedy to w odstępie nieco ponad miesiąca, zmarło dwóch synów Władysława I Płockiego, Siemowit VI i Władysław II. Czy były to okoliczności tajemnicze? No, w źródle, a konkretnie w genealogii według Tomickiego znajdziemy w kwestii Władysława takie stwierdzenie, że jak zmarł, Bóg jeden raczy wiedzieć, więc tak, można to w ten sposób interpretować, choć oczywiście pewności nie mamy, podobnie jak pewności co do tego, na czyje ewentualne zlecenie taka zbrodnia mogłaby zostać przeprowadzona. Wiemy natomiast, kto najwięcej na tych zgonach zyskał. Otóż śmierć książąt otworzyła drogę do inkorporacji, czyli wcielenia ich ziem do korony. Podobnie nikt nikogo za rękę nie złapał przy okazji śmierci dość zagadkowej. Zresztą Janusza II Mazowieckiego, księcia, rzecz jasna, w roku 1495. Ale przyjrzyjmy się kontekstowi. Janusz II nie krył, że chce zjednoczyć jak największą część Mazowsza pod swoim panowaniem. Nadawał przywileje lokalnej szlachcie. Miał naprawdę niezłe kontakty z krzyżakami, a po śmierci Kazimierza Jagiellończyka zjawił się zbrojnie na Sejmie, żeby starać się o polską koronę. Skutecznie? Nie, królem został Jan Olbracht, który jakiś czas później pojawił się ze swoim dworem w tej części Mazowsza, a kilka miesięcy później Janusz II zupełnie bezobjawowo z dnia na dzień wylogował się z życia. Czy w wyniku tego zagadkowego zgonu spora część księstwa płockiego została włączona do korony, ponieważ Janusz zmarł bezpotomnie? Tak, a o co chodzi? Dobra, ale już teraz przejdźmy do naszej głównej zagadki, naszego głównego tematu odcinka, czyli śmierci dwóch ostatnich książąt mazowieckich, Stanisława i Janusza. Cała ta ponura impreza, cała ta zagadka zaczyna się w roku 1496, kiedy Anna Radziwiłłówna, jak w tej piosence, oddała się Rudemu. Konkretnie Konradowi III Rudemu, władającemu wschodnim Mazowszem, który miał wspólnego z Trutniem tyle, że przekazał geny i umarł. Okej, może nie od razu, ale i tak dość szybko, w 1503 roku. Niemniej jednak nikt tutaj akurat przesadnie spisku nie węszył, a to w dużej mierze dlatego, że Konrad zostawił nawet nie jednego, a dwóch legalnych dziedziców. Chłopcy jednak byli zbyt młodzi, żeby od razu przejąć władzę. Starszy miał trochę ponad 2 lata, młodszy około roku, ale spoko, do czasu podrośnięcia starszego z nich władzę miała dzierżyć matka. Według przekazu genealogii Tomickiego, regentka Anna, czyli właśnie matka chłopaków, była jedną z najambitniejszych osób w okolicy, ale też jedną z najgorszych matek w okolicy. Zacznijmy od tej pierwszej kwestii. Otóż księżna Anka uznała, że o ile przy swoim pierwszym ślubie niezbyt wiele miała do gadania, no to za drugim razem jako wdowa już sobie sama męża wybierze i obstawiła absolutnie topową partię. Najpierw królewicza, a z czasem wręcz króla Polski Zygmunta. My dziś znamy go jako Zygmunta Starego, wtedy jeszcze stary nie był, ale czy udało się go poderwać? Nie, bo choć Zygmunt swego czasu był nawet zainteresowany ożenkiem z Anną, wręcz wysłał jej swój portret, to otoczenie króla stwierdziło, że może jednak bez przesady, kobieto, Anka jest już koło 30, więc z czym do ludzi? I jak oburzająco by to nie brzmiało, nie chodziło jedynie o kwestie kulturowe, ale przede wszystkim o biologię. Anka, będąc już w tym wieku, została uznana za mniej pewną, jeżeli chodzi o płodzenie potomstwa, a dynastia desperacji potrzebowała, żeby Zygmunt spłodził dziedzica, bo jak nie to po Jagiellonach, więc ożeniono go koniec końców z taką tam Baśką z Węgier, a potem Boną Sforcą. Czy to odrzucenie bardzo zabolało Annę? Pewnie tak, ale z drugiej strony szybko znalazła ukojenie w ramionach kochanka, a i owszem, i to nie jednego, co bardzo niepokoiło lokalną szlachtę. Czy waćpanom tak bardzo na sercu leżała moralność Anny? Nie, jak dla nich to mogłaby się i migdalić z okolicznymi chłopami gdzieś po kątach, gdyby tylko do tego się ograniczała. Tymczasem księżna miała gest i jej kochankowie szybko robili kariery również na stanowiskach zarezerwowanych do tej pory dla członków rodzin już osadzonych w systemie. No tak być nie mogło. Wojna domowa wisiała w powietrzu i z mediacją musiał wjechać były krasz Anny, król Polski Zygmunt. Jego wyrok był bardzo prosty. Anka, daj sobie już spokój, kobieto. Twój starszy syn ma 17 lat, oddaj mu władzę i zajmij się czymś innym.
Straciłaś władzę. I co? Już nie będziesz miała.
Okej, obiecuję, że ostatni raz już dzisiaj odnieśliśmy się do tego wielkiego przeboju. Tak czy inaczej, Anna się zgodziła, ustąpiła i oddała władzę swoim synom, którzy byli tym faktem średnio podekscytowani. Obaj, co prawda, byli już w takim wieku, że mogli dzierżyć władzę, ale po prostu nie za bardzo ich to interesowało i nie ma się co przesadnie dziwić tym dwóm młodym chłopakom. Wszak jest to robota wymagająca, a oni do tej pory prowadzili żywot bardzo beztroski. Mama Ania wychowała swoich synów w duchu niekończącej się imprezy. Edukacja może i jakaś tam była, ale jeśli chodzi o praktykę, no to głównie była edukacja seksualna. Według jednego ze źródeł mama miała zorganizować chłopakom harem. 8 dziewczyn, które zaspokajały fizyczne potrzeby braci. Dosyć luźno trzymała też Anna swoich synów, jeśli chodzi o picie i obżarstwo. Okej, może ich do tego nie zachęcała, ale na bank im w tym nie przeszkadzała. Taki tryb życia, do którego Stanisław i Janusz przywykli, był bardzo drogi. Tym bardziej, że bracia z biegiem lat zaczęli mieć coraz bardziej wyrafinowany gust i na przykład piwo lokalne im przestało smakować. Trzeba było sprowadzać dla nich drogie wino reńskie, którego pochłaniali niepojęte ilości. Jak zanotowano na niejednej biesiadzie, kazali je sobie lejem do gęby lać, aż do dna. Chłopcy mieli też gest, jeśli chodzi o dziewczyny. Nie ograniczali się jedynie do haremu. Z czasem pojawiły się też nowe koleżanki, które otrzymywały prezenty. Złote naszyjniki, sznury, pereł, pasy wysadzane drogimi kamieniami. Zaspokajanie hedonistycznych potrzeb książąt było tak bardzo kosztowne, że szybko stało się jasne, iż uratować książęce finanse może tylko jedna rzecz. Bogaty ożenek. Swoją drogą zaskakująco bogaty. Ustalono bowiem, że to, co się nie udało mamie Annie, to się uda jej starszemu synowi Stanisławowi. Miał się bowiem ożenić z córką Zygmunta Starego, Jadwigą, a ojcu nie przeszkadzało, że oddaje córkę takiemu hulace? Nie, bo ważniejsza była polityka. Priorytetem było ostateczne przeciągnięcie tej części Mazowsza na stronę korony, a poza tym uznano, że może i Stasiek imprezowicz faktycznie, ale młody jest. Młodzi tak mają. Z czasem mu przejdzie. No, nie przeszło. Czemu? Jak to czemu? Bo oczywiście, że książę Stanisław umarł absolutnie nagle, jeszcze zanim do ślubu doszło. Konkretnie zmarł 8 sierpnia 1524 roku. No nikt się tego zgonu nie spodziewał, był to absolutny szok na dworze. No ale stwierdzono, jak już ten szok minął, że... No ale to, no dobra, jest jeszcze młodszy brat, Janusz. Niech on się żeni z Jadwigą. Wszystkie ustalenia zostają, wszystko jest ogarnięte, zmieni się tylko imię pana młodego na zaproszeniach i lecimy z tym. Czy wesele było huczne? Nie. Czemu? Jak to czemu? Bo w styczniu 1526 roku książę Janusz zupełnie niespodziewanie zaczął podupadać na zdrowiu, a w marcu, więc kilkanaście miesięcy po śmierci starszego brata, podupadł na życiu, czyli umarł, a w momencie jak umierał, to już trwało śledztwo. Kto miał się połasić na życie obu książąt? Co? Spokojnie. Po kolei. Najpierw, jak w prawdziwym programie kryminalnym, rekonstrukcja wydarzeń. Wiemy, jak wyglądały ostatnie godziny księcia Stanisława, czyli tego starszego. Będziemy czasem przypominać, bo to się łatwo pomylić. Tak czy inaczej, w sierpniu 1524 roku odwiedził brata w Błoniu. Zasiedli do wieczerzy i, jak to mieli w zwyczaju, porobili się sakramencko. Następnego dnia rano Stanisław nie czuł się zbyt dobrze, ale wmusił jeszcze w siebie na śniadanie kawał kapłona w winnej polewie, po czym ruszył do Warszawy, ale z każdym kilometrem czuł się coraz gorzej i w końcu sytuacja była tak zła, że trzeba się było zatrzymać w kamienicy przy Placu Zamkowym w Warszawie i tam książę zmarł, a lekarze nie byli w stanie powiedzieć, czemu dokładnie. Czy ten zgon diametralnie zmienił Janusza, który stał się już jedynym dziedzicem tej części Mazowsza? Nie, to znaczy okej, pewnie się trochę posmucił, ale z grubsza to imprezował cały czas tak, jakby jutra miało nie być. Oczywiście do czasu, bo na przełomie 1525 i 26 roku zaczął chorować i niewiele wiemy o tej przypadłości, poza tym, że chorobę określono jako przewlekłą. Po pewnym czasie, na kilka tygodni, stan księcia się zresztą poprawił, ale na dworze uznano, że kurczę, to jest jakieś podejrzane i w tym kontekście jeszcze bardziej podejrzana zaczęła się wydawać śmierć starszego brata. Stwierdzono, że no nie, coś tu śmierdzi, trzeba rozpocząć śledztwo. Bardzo szybko podejrzenia skupiły się na Katarzynie Radziejowskiej, ambitnej córce lokalnego wojewody, o której wszyscy wiedzieli, że była kochanką starszego z książąt. Ale ona nie chciała być jedynie kochanką Stanisława, chciała zostać jego żoną. Natomiast Stanisławowi nie spieszyło się do tego typu deklaracji. Z kolei jego mama, Ania, postawiła sprawę jasno. Kasiu, nic nie będzie z tego ślubu. Za wysokie progi, dziewczyno. Niedługo później Anna już nie żyła i szeptano, że otruła ją właśnie Kaśka, ale nie ma na to żadnych dowodów. Ta śmierć jednak i tak niewiele w sytuacji zmieniła, ponieważ Stanisław zapodał ambitnej Kaśce kosza niczym Blake Griffin w najlepszych latach, zaczął ustalenia w sprawie małżeństwa z córką polskiego króla i wtedy Kaśka postanowiła zastosować paradygmat rosyjskiej polityki zagranicznej, czyli skoro nie mogę cię mieć, to cię zgładzę. Jednocześnie rozpoczęła romans z młodszym bratem, Januszem, który niebawem miał zostać jedynym dziedzicem, ale jeszcze o tym nie wiedział. Żeby było jeszcze śmieszniej, to ten romans z młodszym z braci miał być możliwy dzięki pośrednictwu dworzanina, który był zakochany w Kaśce. Ten dworzanin się nazywał Jordanowski. Tak czy inaczej i Jordanowski, i Kaśka mieli być obecni na ostatniej wspólnej wieczerzy dwóch książęcych braci i to właśnie Kaśka miała następnego dnia rano podać Stanisławowi kapłona w winnej polewie, a po tym jak starszy z braci już wyjechał, źle się czując, to na polecenie Katarzyny właśnie Jordanowski miał się pozbyć pozostałości potrawy, których książę nie dojadł. Kiedy Stanisław umarł, to Kaśka pewnie już zaczęła sobie wyobrażać ślub z Januszem, a tu klops, ponieważ młodszy z braci też zaczął się wykręcać z romansu i planować ożenek z tą samą królewską córką, co niedawno jeszcze jego starszy brat. No i wtedy Kaśka postanowiła się zemścić. Zaczęła podtruwać Janusza subtelnie, acz koniec końców skutecznie, jednak nie wszystko poszło perfekcyjnie. Co prawda Janusz umarł, ale po pierwszym ataku tej dziwnej choroby zaczął nabierać podejrzeń, że coś tu nie pasuje, chyba ktoś mnie podtruwa. I właśnie wtedy na dworze zapadła decyzja, że należy rozpocząć śledztwo, którego jednak końca Janusz nie dożył, mimo że toczyło się bardzo sprawnie. Czy szybko złapano główną podejrzaną? Nie. Kaśka nie czekała, aż się po nią zgłoszą i jeszcze przed formalnym rozpoczęciem śledztwa czmychnęła na terytorium korony, i ślad po niej zaginął, czym jednak, umówmy się, nie oczyściła się z podejrzeń, aczkolwiek złapano jej wspólnika, pana Jordanowskiego. Zanim skazano go na śmierć przez ścięcie, a potem jeszcze ośmieszono pamięć o nim, wykopując pochowane zwłoki i przenosząc je poza obręb cmentarza, to torturowany Jordanowski naprawdę sporo powiedział, jeśli chodzi o spisek z podtruwaniem, zwłaszcza z podtruwaniem młodszego, czyli Janusza. Zaangażowanych miało być w cały ten proceder aż kilkanaście osób, w tym znany spec od broni Piotrek i znany muzyk Maciek, którzy byli w otoczeniu Janusza i też mogli go podtruwać. Torturowany Jordanowski wyjawił również personalia aptekarza, który miał dostarczać truciznę. Nad tym wszystkim miała czuwać ziemianka o nazwisku Kliczewska, wspomagana jeszcze przez dziewczynę, która oficjalnie zajmowała się wypiekami. Większość tych osób skazano na śmierć, a najokrutniejsza spotkała te dwie ostatnie z pani. Wykopali słup pod Warszawą i dwa łańcuchy przy nim, którymi je opak za ręce nago przywiązali i drew koło nich stosami nakładłszy zapalili. Piekły się przez 4 godziny biegając około słupa, a gdy się z sobą zeszły, kąsały ciało na sobie wzajemnie, aż upieczone pomarły. Sprawa była gruba, tak gruba, że o otruciu książąt mazowieckich pisali wprost w swojej korespondencji biskup krakowski i sekretarz królewski. W końcu zainterweniował sam król Zygmunt Stary. Stwierdził, że trzeba powołać specjalną komisję, która wyjaśni, jak faktycznie było. Bez pomówień, bez podejrzeń, fakty mają być. W skład komisji mieli wejść przede wszystkim medycy i po pewnym czasie komisja wydała swój werdykt. Otóż nie było żadnego podtruwania. Książęta zmarli z przyczyn naturalnych i natychmiast pojawiły się głosy, że król wywierał presję na komisję. Wyrok miał być właśnie taki, wszystko po to, żeby odsunąć podejrzenia od... Czas na tak zwany plot twist. Królowej Bony szeptano, że cała ta Kaśka trucicielka, to tak na serio przez cały czas była na sznurku królowej. To Bona miała być odpowiedzialna za całą intrygę, bo po pierwsze była zachłanna na majątek, to akurat prawda. Bona wychodziła z założenia, że biedny król to słaby król, a po drugie, bo była z Włoch, które wtedy uważano za siedlisko trucicieli i skrytobójców. Oczywiście nie było i nadal nie ma żadnych dowodów na to, że Bona była w to wszystko jakkolwiek zaangażowana. A swoją drogą, co na to wszystko dzisiejsi badacze? Miłośnicy sensacji nie będą prawdopodobnie zachwyceni. Otóż aktualnie większość badaczy zgadza się z werdyktem Królewskiej Komisji. Książęta najprawdopodobniej nie zostali otruci. Po pierwsze, szczątki jakiś czas temu przebadano i nie znaleziono śladów lubianego przez ówczesnych trucicieli arszeniku. Po drugie, lwia część z tego, co udało się ustalić, została wyjęczana przez Jordanowskiego na torturach, a w takich okolicznościach w zasadzie wszystko można wymusić. Po trzecie, jak już wspomnieliśmy, książęta prowadzili niezwykle niezdrowy styl życia. Gdyby to przełożyć na dzisiejsze realia, no to byłby to wypad na Ibizę, tylko że trwający parę ładnych lat z dużo gorszą higieną i bez odpowiedniej opieki medycznej. No taki lifestyle mógł zabić. Co więcej, kolejną przyczyną śmierci chłopaków związaną z ich stylem życia mogła być kiła, znana już wtedy nie tylko w Europie, ale wręcz w najbliższej okolicy. To właśnie kiła zabiła dwóch Jagiellonów, Jana Olbrachta i prymasa Fryderyka, a w kolejnym pokoleniu mogła doprowadzić do bezpłodności Zygmunta Augusta. W przypadku śmierci Stanisława możemy też ewentualnie jeszcze podejrzewać zatrucie bakteryjne. Kapłona wcale niekoniecznie trzeba było od razu zatruwać, wystarczyło trochę zbyt długo potrzymać go w cieple. A przypomnijmy, że ostatnia impreza tego mazowieckiego księcia miała miejsce w sierpniu, więc w miesiącu jak najbardziej dosyć ciepłym. Jest jeszcze kwestia propagandy. Podejrzenia o otruciu książąt i całej tej hedonistycznej otoczce sięgają swoimi korzeniami źródła, które powstało w otoczeniu biskupa Tomickiego, który absolutnie nie znosił regentki Anny i jej synów. Taki paszkwil ukazujący rodzinę jako nie lada patologię miałby uzasadniać konieczność przejęcia tych ziem przez kogoś dużo bardziej godnego. Dla tych, którzy mimo to nadal węszą tutaj jakiś spisek, mamy argument na pocieszenie. Kto najwięcej zyskał na wygaśnięciu linii Piastów Mazowieckich? Oczywiście była to korona, bo te tereny zostały przyłączone do Polski, ale to nie wszystko, bo zgadnijcie, kto po pewnym czasie objął władaniem właśnie Mazowsze. Naturalnie, że była to królowa Bona i dla wielu osób te wydarzenia, które dziś opisaliśmy, są naprawdę zagadkowe. Do dziś, mimo że to włączenie ostatniej części Mazowsza do korony miało miejsce już 500 lat temu. Dokładnie 500? Tak jest i ta okrągła rocznica jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach tych ziem, no bo ciężko inaczej określić włączenie Mazowsza wraz z Warszawą do korony, nie umknęła uwadze speców z Muzeum Mazowieckiego w Płocku, którzy z tej okazji stworzyli bardzo, bardzo ambitny projekt Mazowsze dla korony, 500 lat historii Mazowsza, finansowany przez samorząd województwa mazowieckiego i którego finał zaczyna się właśnie rozkręcać. Szanowni Państwo, tak się powinno robić projekty historyczne. Jest tak pomyślany, żeby skorzystać mogli z niego wszyscy, zaczynając od uczniów 240 mazowieckich szkół. Tam gości mazowiecki projekt żywej historii, który tysiącom dzieciaków przybliża historię Mazowsza za pomocą gier, warsztatów, debat, ale i specjalnego escape roomu, który został poświęcony tajemniczej zbrodni, o której dziś opowiadaliśmy. Kolejnym elementem projektu, który przybliża historię Mazowsza, która, jak już wiecie, czasem zakrawa o fabułę naprawdę niezłego serialu, jest wystawa, która odwiedzi aż 33 mazowieckie miejscowości. I to jest absolutnie ekstra, bo historia powinna być na wyciągnięcie ręki nie tylko dla mieszkańców większych miast. Profesjonaliści też będą zadowoleni, bo na konferencji naukowej w Płocku w połowie września zostaną przedstawione najnowsze badania historyków zajmujących się właśnie tym okresem w dziejach Mazowsza. Ale najważniejszym elementem jest wystawa w Muzeum Mazowieckim w Płocku, którą możecie odwiedzać już od 10 września i zobaczycie na niej między innymi Miecz Sprawiedliwości Zygmunta Starego, czyli symbol objęcia władzy nad Mazowszem. Poza bezcennymi pamiątkami pamiętającymi tamte czasy, wystawa ma również nowoczesny wymiar, choćby cyfrowe mapy pomogą lepiej zrozumieć tamte burzliwe czasy. Zdecydowanie warto wybrać się do Muzeum Mazowieckiego w Płocku, tym bardziej, że wystawa otwarta będzie tylko do 10 grudnia, więc naprawdę nie ma co odwlekać. Wbijajcie śmiało do Płocka. Zapraszamy Was tam bardzo serdecznie i widzimy się niebawem.
Partnerem odcinka było Muzeum Mazowieckie w Płocku.